Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Przeczytamy tekst, na którym zbudowane jest dzisiejsze nauczanie, z 5 rozdziału listu do Galacjan od wersetu 16 po werset 26. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak aby wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożkom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krdąbność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy tych rzeczy dopuszczają się, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujemy. Nie będziemy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. To jest Słowo Boże. Marku, zapraszam Cię tutaj. Pozwolisz, że jako Kościół pomodlimy się o Ciebie, jako pastora już wierzymy pierwszego Kościoła Baptystycznego we Wrocławiu i o tą wspólnotę, jak i również o te kazania, które jest przed Tobą, przed nami. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za Markę, dziękujemy Ci za jego obdarowania, za jego serce, za jego wierność Tobie. Prosimy Cię o tą funkcję, do której się przygotowuje na Kłodnickiej. Prosimy Cię, abyś Ty wypełnił go swoim duchem do tego dzieła, abyś był z nim, abyś dawał mu radość, abyś przyprowadzał przychylnych ludzi do jego życia, ludzi, którzy będą go wspierać i zachęcać i motywować. Prosimy Cię o mądrość i o wszystko to, czego potrzebuje do wypełnienia Twojej woli, tam, gdzie go powołujesz. Prosimy Cię również o ten czas teraz, abyś przemawiał do nas przez Twoje słowo. Amen.
Czy słuchasz? Okej. Był taki sobie młody chłopiec, który lubił bardzo uciekać do swojego pokoju za każdym razem na piętrze w ich domku, za każdym razem, kiedy rodzice wyznaczali mu karę. I bardzo lubił to schronienie, ponieważ na wysokości jego piętra było stare drzewo. Przez okno wychodził i po tym drzewie schodził do ogrodu i tam sobie siedział i kontemplował w oparciu o to, co się stało, tą karę, którą wymierzyli mu rodzice. Ale pewnego dnia jego tato powiedział, że w domu głośno oświadczył, że ponieważ to drzewo nie wydaje owocu już od wielu lat, to nie ma sensu, żeby ono stało i zajmowało miejsce, i postanowił je po prostu wyciąć. I następnego ranka chłopiec nie mógł uwierzyć własnym uszom, że jego tato chce zabrać mu jego azyl, więc zwrócił się do kolegi i w nocy poszli na targ, kupili wiadro jabłek i razem z kolegą przez noc przykleili te jabłka do tego drzewa, chcąc po prostu oszukać jego ojca, że drzewo urodziło i są teraz owoce. I następnego ranka ojciec, kiedy wyszedł na dwór zrobić swoją powinność, nie mógł uwierzyć własnym oczom i wszedł do domu, powiedział do swojej żony: kochanie, nie mogę uwierzyć, to drzewo, które nie wydawało owocu przez tyle lat, teraz jest pokryte całe jabłkami. Jestem w szoku, tym bardziej zadziwiające jest to, że jest to grusza. To jest taka zabawna historia, która przedstawia w realny sposób nasz wysiłek jako ludzi wierzących, którzy próbujemy zaimponować Panu Bogu oraz innym ludziom, jak sami potrafimy się zmienić. Potrafimy przedstawić Panu Bogu swój plan, starać się robić różne rzeczy i pokazać Panu Bogu, zobacz, jestem innym człowiekiem, sam się zmieniłem. I wydaje nam się, że owoc naszego postępowania zrobi wrażenie na innych, a tymczasem jedyne, co jesteśmy w stanie sami wyprodukować, to tak naprawdę te gruszki na wierzbie. I Pan Bóg oczywiście chce, żebyśmy się zmieniali. Pan Bóg oczywiście chce, żebyśmy stawali się innymi ludźmi, którzy będą coraz bardziej podobni do Niego. A my zakładamy, wiedząc, że Bóg chce, żebyśmy się zmieniali, i my zakładamy, że skoro poszliśmy za Jezusem, to wiemy, co należy zrobić, i przedkładamy Panu Bogu swój plan na zmianę swojego życia. I wierzę, że ten dzisiejszy fragment, który przeczytaliśmy dzisiaj, który będziemy teraz studiowali, pokaże Tobie, jeśli masz taki plan, czy powinieneś go może zweryfikować. Czasami można odnieść wrażenie, że w naszych kręgach, szczególnie w kontekście ewangelizacji, bardzo, bardzo dużo wysiłku wkładamy w to, aby głosić ludziom to, jak bardzo jest niemożliwym upamiętanie się człowieka i zwrócenie się do Boga o przebaczenie grzechu o własnych wysiłkach. I bardzo często to podkreślamy. I to jest prawda. Niemożliwe jest, żeby człowiek, który żyje w grzechu, nagle pewnego dnia wstał i sam z siebie postanowił się zmienić i żyć dla Boga. Oczywiście jest to praca Ducha Świętego, który przyprowadza nas do pewnego momentu w życiu, że chcemy zawołać i oddać swoje życie Bogu. Ale kładziemy ten nacisk na tą zmianę, kładąc ten nacisk na tą zmianę, którą Duch czyni przed naszym nawróceniem, w zasadzie do momentu, kiedy doprowadza nas pod krzyż, wygląda na to troszkę, że zdajemy się minimalizować rolę Ducha Świętego, kiedy spod tego krzyża odchodzimy i zaczynamy życie chrześcijańskie. To wszystko Pan Bóg uczynił w naszym życiu, żeby doprowadzić nas do tego momentu, a teraz musimy sami wytrwać w tym, można by powiedzieć. I można mieć takie wrażenie, że człowiek poruszony przez Ducha Świętego, przekonany o swoim grzechu, pada na kolana, przychodzi pod ten krzyż, pada na kolana i mówi: Panie, dziękuję Ci, że to Ty rozpocząłeś ten proces we mnie. Dziękuję Ci, że Ty przebaczyłeś moje grzechy. Dziękuję Ci, że mnie usprawiedliwiłeś, że przyjąłeś mnie do swojej rodziny, że zaadoptowałeś mnie. Dziękuję Ci, że dałeś mi nową tożsamość i zapieczętowałeś mnie swoim Duchem Świętym. I to jest prawda, bo to wszystko Duch Święty zrobił, kiedy przyprowadził nas pod krzyż, w momencie, kiedy oddajemy swoje życie Jemu. Mówimy amen na tą modlitwę, po czym otrzepujemy kurz, wstajemy z kolan i bracia, siostry do nas podchodzą, mówią: no, to teraz musisz wytrwać w tym, bracie. No to teraz musisz tutaj starać się i włożyć pewien wysiłek, żeby tu nie utracić tego wszystkiego, co otrzymałeś. Nie, nie, nie. Ten Duch Święty i ta zmiana, którą ten Duch Święty zainicjował w twoim życiu, w życiu grzesznika, i ta zmiana, która doprowadziła cię pod krzyż, że mogłeś powiedzieć tą modlitwę, ten sam Duch Święty będzie kontynuował to przez twoje całe chrześcijańskie życie. Nie jest tak, że Duch Święty działa w życiu człowieka tylko do momentu nawrócenia, przekonując go o grzechu. Ten sam Duch Święty działa w twoim życiu codziennie, od momentu, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dlatego nie dziwi cię chyba, że apostoł Paweł w liście do Filipian napisał, że ten, który rozpoczął wraz w was dobre dzieło, zostawi was i będziecie sami szli przez życie. Moja Biblia tak nie mówi przynajmniej. Moja Biblia mówi, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je pełnił też do dnia Jezusa Chrystusa. Zatem nie tylko przed naszym nawróceniem jesteśmy zdani na Ducha Świętego,
ale również kiedy oddaliśmy swoje życie Jemu każdego dnia. On się nie zmienił. On działa i prowadzi nas.
Widzimy to bardzo wyraźnie, czytając Księgę Dziejów Apostolskich. I tam widzimy, jak Duch Święty działa w namacalny sposób. Widzimy od samego początku, że to Duch Święty zapoczątkowuje Kościół. Widzimy, że Duch Święty daje pierwszym liderom Kościoła mądrość do rozwiązywania konfliktów, daje siłę, by trwać w obliczu prześladowań i nawet potrafił zmieniać życie najgorszych grzeszników, tak jak apostoł Paweł, i prowadzić ich przez życie. I Duch Święty nie tylko zmienił życie apostoła Pawła, ale włożył w niego pasję, by rozejść się po całym Imperium Rzymskim i głosić Ewangelii. W ten sposób zaczęły powstawać pierwsze kościoły. Ponieważ apostoł Paweł w posłuszeństwie zaczął przemierzać setki kilometrów pieszo i docierając do różnych miejsc, głosząc Ewangelię, w których powstawały potem kościoły. I efektem właśnie jego misji były te nowe kościoły, które składały się z ludzi z różnych warstw społecznych, ludzi, którzy niegdyś byli do siebie wrogo nastawieni, byli niewolnicy, byli panowie tych niewolników, a ludzie z różnymi problemami w kościele tworzyli jedność. Czy wyobrażasz sobie, że oni własnym wysiłkiem postanowili siedzieć i uwielbiać na jednym spotkaniu, bo tak im się podobało? To Duch Święty wszystko sprawiał, bo zmieniał ich serca, zmieniał ich życie. Jednym z takich zborów właśnie, który apostoł Paweł założył, był zbór w Galacji. I Paweł spędził tam kilka tygodni głosząc Ewangelię i za każdym razem, kiedy głosił Ewangelię, podkreślał jedno. Jesteście zbawieni z łaski, nie z uczynków. I to Duch Święty inicjuje tą zmianę w was. Daje wam tą łaskę. I założył ten kościół na fundamencie zdrowej nauki, ale kiedy odszedł, jak często się działo w tych kościołach, do tych kościołów zaczynała wkradać się fałszywa nauka i byli ludzie, którzy najwyraźniej nie żyli w Duchu Świętym, nie chodzili w Duchu Świętym i oni chcieli nauczać własną doktrynę, własne zasady. I tak się stało z kościołem w Galacji. Pojawili się ludzie i zaczęli nauczać, że żeby wytrwać w życiu chrześcijańskim, żeby być prawdziwym chrześcijaninem, to trzeba coś zrobić, co Żydzi robili od lat i dla nich to działało, bo to dawało im tożsamość. Chodziło o obrzezanie. Poganie, którzy byli częścią tych zborów, zrozumieli pod presją tej nauki, że jeśli chcą wzrastać na podobieństwo Chrystusa, to muszą przerobić się na podobieństwo narodu żydowskiego. Według tego fałszywego nauczania Chrystus nie wystarczał. Należało robić setki lub dziesiątki innych rzeczy, aby zewnętrznie pokazać owoc swojego nawrócenia. I to nie jest prawdziwa Ewangelia. Powiedzmy sobie to jasno, to nie jest prawdziwa Ewangelia, dlatego w tym liście na samym początku, jak zobaczycie do pierwszego rozdziału, 18 wersetu, Paweł bardzo stanowczo do nich mówi, bo stawał w obronie Ewangelii i mówił, nawet jeśli ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Bo jeśli chcesz dodać coś do Jezusa i do tego, co On zrobił dla ciebie, to jest fałszywa Ewangelia. I wierzący, którzy żyją w oparciu o określone zasady i reguły, nie są w stanie stać się bardziej dojrzałymi. A z pewnością, jeśli tak próbujesz, to twój charakter nie stanie się bardziej podobny do Chrystusa. Oczywiście będą zmiany. Wiesz, jakie to będą zmiany? Zmieni się to, co widoczne dla oczu. To, co jest na zewnątrz. Ale to, co jest wewnątrz, twoje serce, to pozostanie niezmienione. Dlatego czasami przyjmujemy taką kulturę i myślimy, że jak przyjdę do kościoła w niedzielę, no to zrobię coś fajnego i zaimponuję Bogu. A jeszcze jak ładnie się ubiorę do tego kościoła i wyperfumuję się tak, że wszyscy będą zachwyceni, jaki fajny chłopak albo dziewczyna tutaj jest, to też to nie pomoże zmienić twojego wnętrza.
Wiesz dlaczego? Bo ładne ubranie i świetne perfumy nie zakryją twojej grzesznej natury. Nie zakryją tego, co jest wewnątrz. I stąd apostoł Paweł podkreśla w wersecie 16, który czytaliśmy, 5 rozdziału, żyjcie w duchu. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Wydawałoby się, że mógłby te słowa powiedzieć do pogan, którzy żyją, kierują się żądzą ciała, a on pisze te słowa w liście skierowanym do wierzących. To są skierowane słowa do ciebie i do mnie. To znaczy, że wierzący nie są wolni od zmagania się z grzechem, który będzie się pojawiał. Wszyscy dobrze zresztą o tym wiemy. Ale co to znaczy żyć albo chodzić w duchu, tak jak pisze apostoł Paweł? Zauważ, że to nie jest sugestia typu, że on nie pisze, słuchajcie, skoro już ten Duch Święty was doprowadził pod krzyż, to postarajcie się może teraz kontynuować to, co on zaczął. Absolutnie tak nie mówi. Nie mówi, spróbujcie, czy to działa. To, co mówi, to jest kierunek życia. To, co mówi, to znaczy, żyj pod prowadzeniem Ducha Świętego. Żyj pod Jego kontrolą. Nie ty prowadzisz ducha, to on prowadzi ciebie. Ja wiem, że takie jest naturalne w naszym słownictwie i my często dajemy sobie takie rady chrześcijańskie i używamy takiego słowa, które mnie osobiście trochę irytuje i mówimy, no pozwól duchowi działać. Przepraszam bardzo, czy Duch Święty stoi i za drzwiami i czeka, aż ty, szanownie, pozwolisz mu działać w twoim życiu? On jest Bogiem Wszechmocnym. Śpiewaliśmy to zupełnie niedawno. To nie ty mu pozwalasz na coś. Bardziej właściwie jest powiedzieć, poddaję się pod prowadzenie ducha. Poddaję się, Panie, pod twoje prowadzenie. Pragnę zobaczyć, jak będziesz mnie zobaczył, jak będziesz mnie prowadził. To jest właśnie ta zmiana perspektywy. On, Duch Święty, nie jest pasażerem w twoim aucie, do którego ty go zaprosiłeś. Duch Święty jest kierowcą w twoim aucie. I zobacz kontrast. To, co pisze Paweł. Jeśli duch prowadzi, to ciało nie rządzi. To nie jest system typu walcz mocniej. Staraj się bardziej, bardziej spinaj się duchowo. To jest bardziej kwestia tego, kto trzyma kierownicę w twoim życiu. Bo prawda jest taka, moi drodzy, coś zawsze prowadzi. Ktoś zawsze trzyma kierownicę. Albo będą to twoje emocje, albo będzie to twoja duma, albo będzie to twoje urażone ego, albo będzie to Duch Święty. I to widać w zwykłych momentach naszego życia. Na przykład, ktoś cię prowokuje, a twoja natura już pisze odpowiedź w głowie i nie jest to psalm. A Duch Święty prowadzi w stronę łagodności. I nagle zamiast, zaraz ja ci pokażę, zaraz ci tu wystrzelę ripostę, wychodzi spokojne zdanie z ciebie prowadzące do pokoju i ty sam jesteś w szoku. I inni dookoła ciebie są w szoku. Albo w małżeństwie, tutaj można by napisać książkę. Masz już idealną ripostę. Wiecie, on coś powie, ona coś powie i to są takie przepychanki na riposty. I masz idealną ripostę, taką, która skończy tą dyskusję raz na zawsze i twoja grzeszna natura, jeśli to tobą prowadzi, podpowiada ci, powiedz to, to będzie epickie. A Duch Święty prowadzi w stronę pokoju. I wybierasz relacje zamiast zwycięstwa, niby mniej efektowne, ale wiesz co? Bardziej dojrzałe. Albo samotność. Jesteś samotnym singlem. siedzisz z ekranem, ekranem telefonu o 23:47 i ciało mówi do ciebie: nikt nie widzi. A Duch Święty prowadzi cię w stronę czystości. I nagle twoja decyzja wygląda zupełnie inaczej. Chodzenie w duchu, moi drodzy, to nie jest mistyczne unoszenie się pod ziemią, nad ziemią o 5 centymetrów. To nie jest turlanie się po podłodze. Chodzenie w duchu to jest bardzo konkretne życie codzienne, w którym jego wpływ, wpływ tego Ducha Świętego jest silniejszy niż twoje impulsy. I ważna rzecz, którą chciałbym, żebyś zrozumiał. Paweł nie mówi: najpierw przestań grzeszyć, a wtedy będziesz chodził w duchu. Tego Paweł nie mówi. On mówi: chodź w duchu, a nie będziesz spełniał pragnień ciała. Widzisz tę różnicę? Najpierw prowadzenie, potem owoc. Tak to działa. Nie wiem, jak wielu z was funkcjonuje o takie listy, rzeczy do zrobienia, tak zwane to-do list, rzeczy, lista rzeczy do zrobienia. To wiecie, o co chodzi, na kartce zapisujemy rzeczy, które mamy do wykonania każdego dnia. I jak zrobisz, to wykreślasz i to jest, coś się dzieje w naszym umyśle, że takie zwycięstwo i to prowadzi cię do wykonania drugiej rzeczy, kolejne zwycięstwo i mija dzień i wszystko skreślone i czujesz się takim zwycięzcą na koniec dnia. Osiągnąłeś coś, widzisz taki realny rezultat i to jest fajne, to jest fajne i polecam. I jakkolwiek jest to dobra metoda, żeby przejść przez dzień w pracy, w różnych projektach, które masz, to ta metoda, chcę ci powiedzieć, nie będzie działała w twoim życiu chrześcijańskim na poprawę twojego zachowania, na zmianę twojego charakteru. Nawet jeśli wymyślisz sobie strategię do walki z grzechem, to nawet jeśli ci się uda w oparciu o tą to-do list wygrać z grzechem, to i tak zgrzeszysz, bo wtedy sobie przypiszesz zwycięstwo i to jest duma, która przecież jest grzechem. Jakiś czas temu przyszedł do mnie młody chłopak, wierzący, singiel, zaangażowany i mówi: muszę wyznać ci grzech. I było widać, że kiedy to mówił, to bardzo go to kosztuje i spotkał się z dziewczyną z kościoła. Niewinna kawa, rozmowa, odprowadził ją do domu, weszli do klatki, tam chwilę jeszcze pogadali. Ona zaprosiła go do mieszkania i stało się. I kiedy to powiedział, spuścił głowę i kontynuował, powiedział coś, co bardzo mnie uderzyło. Mówi: nie mogę sobie tego podarować. Tak bardzo się utrzymałem na baczności. Tak bardzo trzymałem się i tak dobrze mi szło. Byłem ostrożny. I tak teraz żałuję. Słuchałem go i w pewnym momencie zrozumiałem, gdzie leży jego problem. Ale wiesz co, to nie jest tylko jego problem, to może jest też twój problem, to jest nasz problem, to jest problem wielu chrześcijan, tylko że jedni upadają w seksualność, inni upadają w gniew, inni w dumę, a inni w pychę duchową, bo to są wszystko te same grzechy. Powiedziałem do niego: wiesz, chcę ci coś pokazać. I wziąłem moją Biblię, otworzyłem 1 Koryntian 10, 12 i powiedziałem do niego: przeczytaj. I on czyta: dlatego kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dlatego kto mniema, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Spojrzał na mnie, tak jakby lampka się zaświeciła, i mówi: jak mogłem tego nie widzieć? No właśnie, problem nie zaczął się w mieszkaniu. Problem nie zaczął się na klatce schodowej. Problem nie zaczął się nawet przy tej niewinnej kawie. Problem zaczął się wcześniej, w jego sercu. Tak dobrze mi szło.
Tak dobrze się trzymałem. Byłem ostrożny. Słyszysz to? Ja to zrobiłem.
To jest moment, kiedy człowiek zaczyna opierać się na własnej sile. Na własnej czujności, na własnej dyscyplinie, a to już o krok w stronę upadku. Bo kiedy myślisz, że stoisz mocno, musisz uważać. Bo kiedy uważasz, że stoisz mocno, to wiesz, co się dzieje? Przestajesz być czujny. Kiedy ufasz swojej sile, przestajesz zależeć na sile Ducha Świętego. A kiedy jesteś pewny siebie, przestajesz być zależny od Boga. I to nie tylko dotyczy jednej tej sytuacji, to dotyczy wszystkiego. Ktoś mówi, o, może nawet teraz ktoś z was to mówi, o, ja bym tego nie zrobił. O, uważaj, uważaj. Ktoś mówi, o, ja mam to pod kontrolą. Chcę ci powiedzieć, uważaj. A ktoś mówi, a mnie to nie dotyczy. Chcę ci powiedzieć, to cię dotyczy bardziej niż tobie się to wydaje. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Chodzenie w duchu to nie jest pewność siebie. To nie jest radziłem sobie doskonale. To jest świadomość, że jeśli on mnie nie poprowadzi, to ja upadnę. Jeśli duch mnie nie utrzyma, to ja nie ustoję. I ten młody człowiek, on nie potrzebował więcej zasad. Nie potrzebował większej kontroli. On potrzebował głębszej zależności od Ducha Świętego. I to jest konkluzja dla nas wszystkich. Nie wygrasz dlatego, że jesteś silny. Nie dlatego, że jesteś zdyscyplinowany. Stoisz, bo Duch cię podtrzymuje. A kiedy zaczynasz wierzyć, że stoisz sam z siebie, właśnie wtedy zaczynasz się chwiać. Chciałbym na zakończenie pokazać wam taką ilustrację. Ilustrację, którą zobaczyłem od siostry Corrie ten Boom. Słyszeliście o Corrie ten Boom? To jest ta pani, która w czasie II wojny światowej ze swoją rodziną ukrywała Żydów w swoim domu, potem skończyła w obozie koncentracyjnym. Przeżyła i po skończonej wojnie podróżowała po zborach i dzieliła się swoim doświadczeniem. To jest jedna taka ilustracja, którą ona pokazała, która nawiązuje do tego, co mówiliście. Mówiliśmy tutaj, zobacz tą rękawiczkę. I niech ona reprezentuje twoje życie. Czy myślisz, że ta rękawiczka może coś zrobić teraz? Czy myślisz, że ta rękawiczka nawet jest w stanie podejść tutaj, podać rękę tutaj koledze w pierwszym rzędzie? Nie, bo zobacz, ta rękawiczka nawet nie jest w stanie ustać sama. Ale rzecz dopiero się zmienia, moi drodzy, kiedy ta rękawiczka zostanie wypełniona moją ręką. Wypełniona. I zobacz, potrafi stać. Ta rękawiczka, gdybym teraz chciał, może nawet zagrać na pianinie. Ta rękawiczka może poklepać cię po ramieniu, pocieszyć cię. Może zrobić wiele innych rzeczy. Ale jest tylko możliwe, ponieważ jest wypełniona po same końce. Jeśli ta rękawiczka nie będzie wypełniona po same końce i będzie tylko częściowo wypełniona, to będzie to nawet dobrze wyglądało, ale nie będzie w stanie już zrobić wielu innych rzeczy. Musi być wypełniona po same brzegi, żeby mogła funkcjonować. Jakikolwiek wysiłek, jakkolwiek dużo wysiłku byś wkładał, aby sam się zmienić, sam tego nie zrobisz. Bo to jest tylko owoc ducha, który on może wyprodukować. Żadne drzewo nie produkuje owocu samo z siebie. Jest ktoś nad nim, kto sprawia ten wzrost. Nie zobaczysz u siebie miłości, radości, pokoju, cierpliwości, tych wszystkich rzeczy, o których pisze owocu, tego, o którym pisze Paweł. Nie wyprodukujesz tego sam z siebie. Może zadajesz sobie teraz pytanie, no to jak praktycznie mamy to zrobić? Wiesz, chciałbym ci podać 5 kroków na podstawie tego, co apostoł Paweł mówi. Tylko problem polega na tym, że apostoł Paweł nie podaje nam tutaj 5 kroków do przemienionego życia. To, co on mówi, to mówi po prostu chodź w duchu. To jest dokładnie to, co on mówi. To jest poleganie na jego mocy. To jest całkowicie poddanie się jemu. To przyznanie się do swojej bezsilności i trzymanie się kurczowo Boga we wszystkim, co robisz. Wiesz co, możesz to robić w prosty sposób, modląc się o tą zależność, mówiąc, Panie, prowadź mnie. Jezu, pomóż mi. Panie, potrzebuję Ciebie. Pamiętaj, tak jak śpiewaliśmy w jednej z pieśni, ten Duch Święty przebywa w Tobie. Nie obok Ciebie, w Twoim sercu, w Twoim życiu. Duch Święty jest Bogiem, sam Bóg przebywa w Tobie. Czy nie napawa Cię to taką bojaźnią, że Bóg mieszka w Tobie? Jeśli będziesz miał tą świadomość, tak prawdziwie, codziennie, to ta świadomość sprawi, że Twoje codzienne postępowanie nabierze nowej jakości. I to właśnie wtedy ta zmiana zacznie się w Twoim życiu. To właśnie wtedy zacznie pojawiać się miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Takiego owocu życzę sobie, wam wszystkim tutaj. Amen.